Wytyczne dla POZ. Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii u dzieci. Część trzecia. Przedwczesne dojrzewanie płciowe. Autorzy: Andrzej Lewiński, Renata Stawerska, Magdalena Stasiak, Joanna Smyczyńska, Maciej Hilczer, Anna Łupińska, Marzena Kolasa-Kicińska, Hanna Domagalska-Nalewajek, Małgorzata Szałapska, Małgorzata Karbownik-Lawińska oraz Arkadiusz Zygmunt. Na wstępie należy przypomnieć, że proces dojrzewania płciowego jest uwarunkowany przez dwa niezależne dla siebie procesy. Pierwszy proces to aktywacja osi podwzgórze przysadka gonady pod wpływem pulsów LH i FSH, następnie wydzielanie estrogenów z jajników i testosteronu z jąder, co skutkuje powiększeniem gruczołów piersiowych, czyli tzw. tchelarche, rozrostem endometrium i pojawieniem się pęcherzyków powyżej 8 mm w jajnikach u dziewcząt oraz powiększeniem się jąder u chłopców. Drugi proces to rozrost i dojrzewanie warstwy siatkowatej kory nadnerczy, co powoduje zwiększone wydzielanie siarczanu dehydroepiandrosteronu, czyli DHEASO4, i skutkuje wystąpieniem owłosienia łonowego, czyli pubarche, pachowego, czyli axillarche, oraz zwiększoną aktywnością gruczołów potowych i łojowych. Pojawia się zapach potu, przetłuszczanie się włosów, zmiany trądzikowe na twarzy. Procesom tym towarzyszy przyspieszenie tempa wzrastania i dojrzewania kośćca. W przypadku wystąpienia przedwczesnego dojrzewania płciowego lekarz POZ może podjąć próbę ustalenia, czy ma do czynienia z łagodnymi wariantami dojrzewania płciowego, czyli telarche precox, pubarche precox lub menarche precox. W tych przypadkach, poza takimi objawami jak powiększenie gruczołów piersiowych czy wystąpienie krwawienia miesięcznego u dziewcząt lub rozwój owłosienia łonowego u obu płci, nie stwierdza się innych cech dojrzewania, czyli przyspieszenia tempa wzrastania ani zaawansowania wieku kostnego. Łagodne warianty dojrzewania nie wymagają leczenia, a jedynie obserwacji. Na tym etapie diagnostyki należy też zebrać dokładny wywiad dotyczący możliwego zaaplikowania dziecku steroidów podanych egzogennie. Do tych steroidów należą maści steroidowe, przypadkowy kontakt z testosteronem w żelu, przypadkowe zażycie tabletek antykoncepcyjnych. Lekarz POZ powinien również wykluczyć pierwotną niedoczynność tarczycy, oznaczając TSH i FT4, która może niekiedy być przyczyną przedwczesnego dojrzewania płciowego, jakkolwiek częściej wiąże się z opóźnieniem dojrzewania. W przypadku powiększenia tylko jednego jądra oraz wystąpienia bólu jądra czy zaczerwienienia skóry moszny, należy dziecko w trybie pilnym skierować na oddział chirurgii dziecięcej z podejrzeniem skrętu jądra lub na oddział onkologii dziecięcej z podejrzeniem guza jądra. W przypadku przedwczesnego izolowanego wystąpienia krwawienia z dróg rodnych lekarz POZ powinien się upewnić co do źródła krwawienia, wykluczyć krwawienie z przewodu pokarmowego i krwinkomocz, a następnie w trybie pilnym skierować dziecko do endokrynologa lub ginekologa, pamiętając, że krwawienie to może być wywołane przez obecność ciała obcego w pochwie, uraz, co może być jednoznaczne z podejrzeniem przemocy seksualnej, ale także guz typu rabdomyosarkoma. W innych przypadkach należy określić przyczynę dojrzewania płciowego w ramach opieki specjalistycznej. Należy ustalić, czy mamy do czynienia z centralnym dojrzewaniem płciowym, GnRH zależnym, czy z obwodowym, GnRH niezależnym. Przejdziemy teraz do omówienia dwóch algorytmów postępowania w przypadku przedwczesnego dojrzewania płciowego. Pierwszy algorytm dotyczy postępowania w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej, a drugi algorytm dotyczy postępowania w opiece specjalistycznej. Przypominam, że wszystkie omawiane algorytmy dostępne są w bazie wiedzy lekarza rodzinnego na stronie ptmr.info.pl. Diagnostyka przedwczesnego dojrzewania płciowego w warunkach POZ. Szczególnie ważnym jest to, by pamiętać, aby na początku wykluczyć niedoczynność lub nadczynność tarczycy. Należy również wykluczyć możliwość zaaplikowania dziecku egzogennych estrogenów, testosteronu lub maści ze steroidami. Diagnostykę przedwczesnego dojrzewania płciowego zaczynamy od oceny obecności cech płciowych u dziecka zgodnie ze skalą Tannera. Skala Tannera jest powszechnie znana lekarzom POZ. Dla przypomnienia, u chłopców oceniamy owłosienie łonowe i powiększenie jąder, a u dziewcząt owłosienie łonowe i powiększenie gruczołów piersiowych. U dziewcząt pytamy również o występowanie krwawienia z dróg rodnych. Po wstępnej ocenie pacjentów dzielimy na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią chłopcy z objawami poniżej 9 roku życia, a drugą dziewczynki z objawami poniżej 8 roku życia. Najpierw omówię algorytm dla chłopców. Powiększenie jąder to wzrost ich objętości powyżej 4 ml, co odpowiada około 2,5 cm w najdłuższym wymiarze jądra. W celu oceny objętości jąder można posługiwać się orchidometrem, czyli zestawem wzorców jąder o odpowiedniej objętości. Jeżeli jądra nie są powiększone, oceniamy owłosienie łonowe, a następnie oceniamy tempo wzrastania i wiek kostny. Dla przypomnienia, tempo wzrastania zmienia się wraz z dzieckiem. W uproszczeniu można przyjąć za prawidłowe, że w pierwszym roku życia wynosi 25 cm na rok, w drugim 12-13, w trzecim 8, w czwartym i piątym 6-7, od 6 roku życia do okresu dojrzewania od 5-6 cm na rok, a w okresie dojrzewania u dziewczynek od 7-9 cm, u chłopców od 8-11 cm na rok. Przypomnę krótko, jak określa się wiek kostny. Otóż określa się go na podstawie rentgenogramu kośćca nadgarstka i ręki niedominującej według standardów zawartych w atlasie Greliha i Pyle'a. Jeżeli w przypadku tego chłopca występuje przyspieszenie tempa wzrastania o co najmniej jeden kanał centylowy i lub przyspieszony wiek kostny o 2 lub więcej lat w stosunku do wieku kalendarzowego, kierujemy chłopca do poradni endokrynologicznej dla dzieci w trybie planowym. Natomiast jeżeli nie obserwujemy przyspieszenia tempa wzrastania i przyspieszenia wieku kostnego, u takiego chłopca rozpoznajemy pubarchę precox i kierujemy go do dalszej 6-miesięcznej obserwacji w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Po 6 miesiącach znowu oceniamy tempo wzrastania i wiek kostny i znów jeżeli tempo wzrastania i wiek kostny nie są przyspieszone, nadal kierujemy do dalszej obserwacji w POZ. Jeżeli są przyspieszone, kierujemy do poradni endokrynologicznej dla dzieci w trybie planowym. I tak dalej. Inaczej postępujemy w przypadku chłopców poniżej 9 roku życia, u których zaobserwowano powiększenie jąder o 4 lub więcej mililitrów. U takich chłopców zwracamy uwagę na strukturę jąder w badaniu przedmiotowym. Jeżeli występuje obrzęk, ból jednego jądra, to w trybie pilnym kierujemy do chirurga, ponieważ możemy wówczas podejrzewać skręt jądra, a skręt jądra powinien być zoperowany w ciągu kilku godzin. Jeżeli nie ma obrzęku i bólu, ale jest powiększenie tylko jednego jądra, kierujemy chłopca w trybie pilnym do onkologa z podejrzeniem guza jądra. Natomiast jeżeli oba jądra powiększone są symetrycznie, dziecko kierujemy na oddział endokrynologii dziecięcej w trybie pilnym. Przejdę teraz do omówienia algorytmu postępowania u dziewczynek, u których objawy przedwczesnego dojrzewania płciowego pojawiły się przed 8 rokiem życia. Na początku oceniamy, czy występuje krwawienie z dróg rodnych. Jeżeli nie występuje krwawienie z dróg rodnych, oceniamy owłosienie łonowe i lub powiększenie gruczołów piersiowych. Warto zaznaczyć, że powiększenie gruczołów piersiowych może być początkowo jednostronne, nawet przez kilka miesięcy. Rozwijające się gruczoły piersiowe są tkliwe. Następnie przechodzimy do oceny tempa wzrastania i wieku kostnego. Jeżeli tempo wzrastania jest przyspieszone o co najmniej jeden kanał centylowy i lub wiek kostny jest przyspieszony o 2 lub więcej lat w stosunku do wieku kalendarzowego, kierujemy dziewczynkę do poradni endokrynologicznej dla dzieci w trybie planowym. Jeżeli nie obserwujemy przyspieszenia tempa wzrastania i przyspieszenia wieku kostnego, rozpoznajemy telarchę precox czy pubarchę precox i dziewczynkę kierujemy do dalszej obserwacji 6-miesięcznej w warunkach POZ. Po 6 miesiącach ponownie oceniamy tempo wzrastania i wiek kostny. Jeżeli tempo wzrastania jest przyspieszone o co najmniej jeden kanał centylowy i lub wiek kostny przyspieszony jest o 2 lub więcej lat w stosunku do wieku kalendarzowego, dziewczynkę kierujemy do poradni endokrynologicznej dla dzieci w trybie planowym. Jeżeli nie, znowu kierujemy dziewczynkę do obserwacji 6-miesięcznej w warunkach POZ. I tak dalej. Inaczej postępujemy w przypadku dziewczynek, u których występuje krwawienie z dróg rodnych. U takich dziewczynek na początku musimy wykluczyć krwawienie z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych oraz uraz lub obecność widocznego guza dróg rodnych. Jeżeli nie możemy ich wykluczyć, dziewczynkę kierujemy do odpowiedniego specjalisty. Należy zawsze pamiętać o możliwości przemocy seksualnej. Jeżeli jesteśmy natomiast pewni, że mamy do czynienia z krwawieniem z dróg rodnych, dziewczynkę kierujemy na oddział endokrynologii dziecięcej w trybie pilnym. Przejdę teraz do omówienia algorytmów postępowania w opiece specjalistycznej. Oczywiście inne postępowanie jest w przypadku chłopców i inne w przypadku dziewczynek. Najpierw omówimy postępowanie w przypadku przedwczesnego dojrzewania płciowego u chłopców. Na samym początku należy ustalić objaw dominujący. Objawem dominującym może być powiększenie jąder, czyli wzrost ich objętości o 4 lub więcej mililitry, lub owłosienie łonowe w drugim lub powyżej drugiego stadium w skali Tannera. Jeżeli objawem dominującym jest powiększenie jąder, na początku zalecamy USG jąder. Jeżeli podczas USG jąder wykryto guza jądra, dziecko w trybie pilnym kierowane jest do onkologa. Natomiast jeśli wynik USG jąder jest prawidłowy, wykonuje się test z GnRH i oznacza się testosteron. Dla przypomnienia, test z GnRH polega na ocenie wydzielania LH i FSH przed oraz po 30 minutach i po 60 minutach od dożylnego podania GnRH w dawce 50 mikrogramów na metr kwadratowy powierzchni ciała. W prawidłowych warunkach stężenie FSH wzrasta od 2 do 3-krotnie, a LH od 3 do 4-krotnie w stosunku do stężeń podstawowych. W przypadku podwyższenia LH i FSH oraz gdy LH jest większe niż FSH po teście z GnRH, a także poziom testosteronu jest podwyższony, następnym krokiem jest zlecenie rezonansu magnetycznego okolicy podwzgórzowo-przysadkowej z kontrastem. Jeżeli mamy do czynienia ze zmianą organiczną, dziecko kierowane jest do neurochirurga w trybie pilnym. Jeżeli nie mamy do czynienia ze zmianą organiczną, rozpoznajemy idiopatyczne, przedwczesne dojrzewanie płciowe pochodzenia centralnego, czyli GnRH zależne. Takich pacjentów można zakwalifikować do leczenia triptoreliną w ramach programu lekowego. Jeżeli natomiast po wykonanym teście z GnRH LH i FSH są w normie, mają normy oczywiście przedpokwitaniowe, lub FSH jest większe od LH, a testosteron jest w normie, oznaczamy beta-HCG. Jeżeli beta-HCG jest w normie, dziecko kierujemy do dalszej obserwacji w poradni endokrynologicznej dla dzieci. Natomiast jeżeli poziom beta-HCG jest podwyższony, rozpoznajemy guz zarodkowy produkujący HCG i dziecko w trybie pilnym kierujemy do onkologa. Jeżeli w teście z GnRH LH i FSH są w normach przedpokwitaniowych lub FSH jest większe od LH, ale testosteron jest podwyższony, podejrzewamy testotoksykozy, przedwczesne dojrzewanie płciowe pochodzenia obwodowego, GnRH niezależne. I w zależności od tego, jaka jest przyczyna, dobieramy odpowiednie leczenie. Jeżeli objawem dominującym nie jest powiększenie jąder, a owłosienie łonowe, które jest w drugim lub powyżej drugiego stadium w skali Tannera, oznaczamy 17-OH progesteron oraz siarczan DHEA i lub androstendion. Jeżeli 17-OH progesteron jest w normie, a także siarczan DHEA i lub androstendion są w normie, pacjenta kierujemy na dalszą obserwację w poradni endokrynologicznej dla dzieci. Natomiast jeżeli 17-OH progesteron jest podwyższony, wykonujemy test z synaktenem, dobową zbiórkę moczu na profil steroidów lub badanie genetyczne w kierunku wrodzonego przerostu kory nadnerczy. Jeżeli mamy do czynienia z wrodzonym przerostem kory nadnerczy, dziecko kierowane jest z rozpoznaniem przedwczesnego dojrzewania płciowego pochodzenia obwodowego do dalszego leczenia. Jeżeli nie mamy do czynienia z wrodzonym przerostem kory nadnerczy, dziecko kierowane jest do dalszej obserwacji w poradni endokrynologicznej dla dzieci. Jeżeli natomiast mamy podwyższony poziom siarczanu DHEA i lub androstendionu, zlecamy USG jamy brzusznej z oceną nadnerczy i jeżeli w tym USG stwierdzamy obecność guza nadnerczy, dziecko kierowane jest w trybie pilnym do onkologa. Jeżeli w USG nie stwierdzono obecności guza nadnerczy, dziecko kierowane jest do dalszej obserwacji w poradni endokrynologicznej dla dzieci. Przejdę teraz do postępowania w opiece specjalistycznej w przypadku dziewczynek. Podobnie jak u chłopców, na początku ustalamy objaw dominujący. U dziewczynek bierzemy pod uwagę owłosienie łonowe, powiększenie gruczołów piersiowych oraz krwawienie z dróg rodnych. Jeżeli dominującym objawem jest owłosienie łonowe, na początku oznaczamy 17-OH progesteron i siarczan DHEA i lub androstendion. Jeżeli 17-OH progesteron oraz siarczan DHEA i lub androstendion są w normie, dziecko kierujemy do dalszej obserwacji w poradni endokrynologicznej dla dzieci. Jeżeli 17-OH progesteron jest podwyższony, podobnie jak u chłopców, wykonujemy test z synaktenem, dobową zbiórkę moczu na profil steroidów lub badanie genetyczne w kierunku wrodzonego przerostu kory nadnerczy. Jeżeli nie stwierdzamy wrodzonego przerostu kory nadnerczy, dziecko kierujemy do dalszej obserwacji w poradni endokrynologicznej dla dzieci. Jeżeli natomiast stwierdzamy wrodzony przerost kory nadnerczy, rozpoznajemy przedwczesne dojrzewanie płciowe pochodzenia obwodowego, GNRH niezależne, i dziewczynkę kierujemy do dalszej diagnostyki i na odpowiednie leczenie. W przypadku podwyższonego poziomu siarczanu DHEA i lub androstendionu na początku zleca się USG jamy brzusznej z oceną nadnerczy. Jeżeli nie stwierdza się obecności guza nadnercza, dziewczynka kierowana jest do dalszej obserwacji w poradni endokrynologicznej dla dzieci. Jeśli jednak stwierdza się obecność guza nadnercza, dziewczynka kierowana jest do onkologa w trybie pilnym. Jeżeli objawem dominującym jest powiększenie gruczołów piersiowych, postępowanie jest inne. Na początku wykonuje się test z GNRH i oznacza się estradiol. Jeżeli LH i FSH są w normie przedpokwitaniowej lub FSH jest większa od LH, zwracamy uwagę na poziom estradiolu. Jeżeli estradiol również jest w normie, rozpoznajemy telarchę, menarchę precox, i dziewczynkę kierujemy do dalszej obserwacji w poradni endokrynologicznej dla dzieci. Jeśli LH i FSH są w normie lub FSH jest większe od LH, ale estradiol jest powyżej normy, dziewczynkę kierujemy na dalszą diagnostykę, czyli USG nadnerczy miednicy mniejszej oraz badanie genetyczne. Jeżeli podczas diagnostyki ultrasonograficznej stwierdza się obecność guza nadnercza, dziewczynka kieruje się do poradni onkologicznej w trybie pilnym. Jeżeli stwierdza się obecność torbieli jajników czy cechy zespołu McKeown-Albrighta, rozpoznaje się przedwczesne dojrzewanie płciowe pochodzenia obwodowego, czyli GNRH niezależne, i dziewczynka kieruje się do dalszej diagnostyki i na odpowiednie leczenie. Jeżeli po teście z gonadoliberyną LH i FSH są podwyższone oraz LH jest wyższe niż FSH, czyli niezależnie od tego, czy poziom estradiolu jest podwyższony w normie czy obniżony, zlecamy rezonans magnetyczny okolicy podwzgórzowo-przysadkowej z kontrastem. Jeżeli mamy do czynienia ze zmianą organiczną, dziewczynkę kierujemy do neurochirurga w trybie pilnym. Jeżeli nie stwierdzamy obecności zmiany organicznej, u dziewczynki rozpoznajemy idiopatyczne przedwczesne dojrzewanie płciowe pochodzenia centralnego GNRH zależne. Podobnie jak u chłopców, w przypadku tego rozpoznania dziewczynki można leczyć triptoreliną w ramach programu lekowego. Jeżeli objawem dominującym u dziewczynki jest krwawienie z dróg rodnych, na początku zleca się USG miednicy mniejszej. Jeżeli to badanie wykaże obecność guza jajnika, w trybie pilnym dziewczynka kierowana jest do onkologa. Jeżeli w badaniu USG miednicy mniejszej narządy płciowe są prawidłowe, przedpokwitaniowe lub stwierdza się obecność endometrium, powiększenie jajników z pęcherzykami i torbiele jajnika, przechodzimy do wykonania testu z gonadoliberyną i oznaczenia poziomu estradiolu. Wówczas postępujemy tak samo jak w przypadku, gdy dominującym objawem jest powiększenie gruczołów piersiowych.